Gdyby jakiś ufoludek nagle przyleciał tutaj z kosmosu i nastawił swoje antenki, nastawił swoje czułki na to, o czym mówią media zachodniej Europy, Unii Europejskiej, ale także szerzej pojmowanego całego tak zwanego zachodniego świata, stwierdziłby, że jest w sumie dziś na świecie ważnych tylko kilka tematów. Pierwszym z nich jest wojna, drugim z nich jest praworządność, a trzecim, tym, którym zajmiemy się dzisiaj, jest demokracja. Zapraszam Was do krótkiej i niestety smutnej dyskusji na temat stanu demokracji, tego prawdziwego stanu, a nie tego, o którym opowiadają nam media. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dziś niestety nie będą specjalnie pogodne, bo będziemy rozmawiali o rzeczach smutnych, o rzeczach, które de facto napawają mnie jako człowieka, który wierzy w to, że zmiana bez rewolucji jest możliwa, choć jest długotrwała i mało efektywna, napawają mnie sporym smutkiem i sporym zniecierpliwieniem, bo wydaje mi się, że wiele tematów, które moglibyśmy rozgrywać szybko, sprawnie i na temat, jest przez nas przegrywanych. Zanim wejdziemy w szczegóły, chciałem Wam podziękować, bo zbliżamy się już bardzo, bardzo mocno do tej granicy 100 tysięcy subskrypcji. Jeśli sami nie subskrybujecie mojego kanału, a uważacie, że warto, zróbcie to proszę. Jeśli macie znajomych, którym te moje treści podobały się nieraz, czy to przy kwestiach powodziowych, czy później, kiedy rozmawialiśmy o gospodarce, o ekonomii, o polityce, o migracji i wielu innych sprawach, poproście ich, żeby kliknęli ten magiczny przycisk. Dla Was to drobiazg, dla kanału bardzo dużo, bo nagle okaże się, że po tych 100 tysiącach zasięgi tych materiałów, które propagujemy, te materiały, które Wy też przecież polecacie, mocno się poprawią. Jeśli mogę Was o to prosić, proszę bardzo. Dziękując przy okazji za wszystkie komentarze, subskrypcje i inne rzeczy. Jeśli tylko będzie czas, wrócę do rozmowy z Wami w komentarzach, choć tego czasu, jak wiecie, ostatnio bardzo mało. Wracając jednak do tematu demokracji. Jeżeli popatrzymy sobie na informacje, które ostatnio krążą, to właściwie one cały czas tej demokracji w jakiś tam sposób dotykają. Wmawia się nam, że jesteśmy państwem niedemokratycznym, że jesteśmy państwem, w którym funkcjonują zasady tej demokracji spaczonej. W polskich mediach stale, tych mediach kontrolowanych przez gang Tuska, stale słyszymy, że niezbędna jest w tej chwili ostra akcja tej demokracji walczącej, czyli demokracji, która zaprzecza ideom większościowego wyboru, zaprzecza ideom tego, żeby obywatele sami mogli decydować o tym, co dzieje się w kraju. To są wszystko rzeczy, które są dookoła nas tak często w tej chwili spotykane, że my chyba troszkę straciliśmy ten ogląd sytuacji, straciliśmy rezon i zapomnieliśmy o tym, że no właśnie, że żyjemy w państwie, w którym demokracja kiedyś była pewnym standardem. Tyle tylko, że ta demokracja w Polsce, mimo tego, że jest bardzo krytykowana i opisywana od Brukseli po Warszawę, od A do Z, jako to coś, co jest zagrożone, co jest zniszczone, co praktycznie legło w gruzach już lata temu, tak naprawdę jest jedną z tych demokracji krajów zachodnich, które mają się najlepiej. To tutaj bowiem partia, która uzyskała największą ilość głosów, mimo tego, że przez wcześniejsze 8 lat samodzielnie trzymała władzę, no powiedzmy w drugiej kadencji ta władza nie była całkowicie w ich rękach, ale była bardzo mocno kontrolowana, ta partia zgodnie z regułami demokracji, jeżeli tylko naprzeciwko niej po tym miesięcznym okresie nieudanej próby formowania rządu pojawiła się koalicja, której siła, jeśli chodzi o parlament, była większa niż jej własna, partii zwycięskiej, partii, która zwyciężyła w wyborach, bez problemu, bez stawiania oporu, bez próby wywrócenia rzeczywistości, bez próby przeprowadzenia zamachu stanu, partia ta oddała władzę w ręce opozycji. Opozycji składającej się z kilkunastu partii, partii skrajnie od siebie różnych, no bo jeśli porównamy sobie argumenty skrajnie lewicowego tego elementu takiego, który stoi za panem Zandbergiem, za panią Biejac w tej twardej lewicy, za poseł Anną Marią Żukowską, z poglądami dużo bardziej prawicowymi, dużo spokojniejszymi, dużo mniej zwariowanymi posłów PSL-u, szczególnie tych posłów PSL-u, którzy wywodzą się z mniejszych miejscowości, gdzie ta idea i sposób życia typowy właśnie dla ludzi o konserwatywnych poglądach jest kluczem, to mamy do czynienia z koalicją naprawdę wybitną, wybitną jeśli chodzi o standardy demokracji. 17 różnych ugrupowań z kompletnie całego spektrum politycznego, których jedynym wspólnym elementem łączącym cały ten interes jest niechęć do PiS-u i chęć odebrania mu w tym momencie miejsca przy korycie, bo oczywiście o żadnej wielkiej ideowości nie ma tam mowy. I co? I nic. I mimo tego, że w Polsce demokracja pokazała, że da się przejąć władzę z rąk partii, która wygrała głosowanie publiczne w ręce zgrupowań, czy w ręce koalicji, która jakby grupuje te elementy, te partyjki, te grupy władzy, które mają większą sumaryczną siłę w parlamencie, to jest przykład tego, jak demokracja powinna działać, albo jak powinna działać republika zarządzana głosowaniem powszechnym. Mimo tego Polska jest wskazywana, jest pokazywana tym tam palcem takim karzącym, jako to miejsce, gdzie praworządności, demokracji, zasad cywilizowanej Europy, europejskości jako takiej, standardów progresywnych, jakby w tym momencie sięgających w przyszłość nie ma, że jesteśmy tym zaściankiem, że jesteśmy tym zadupiem, tym miejscem, w którym ptaki zawracają na pętli, komary kawałek dalej, a rzeczywistość została 300 lat z tyłu za nami. Jak ta rzeczywistość demokratyczna wygląda w innych miejscach na świecie? Zobaczmy sami. Ja przygotowałem sobie całą listę, więc wybaczcie, że będę leciał z notatek, ale jest już po północy, ja dzisiaj od 4 z minutami jestem na nogach i lekko bym się pewnie motał, gdybym tych notatek nie miał, ale lista krajów wymienionych na tych notatkach jako miejsca, w których z tą demokracją nie jest najlepiej, jest naprawdę imponująca i gdybym sobie ich nie spisał, pewnie nie byłoby łatwo składnie i sensownie nagrać ten odcinek. Zaczynamy od naszych sąsiadów. No nie, nie myślę tu o Ukrainie, tych sąsiadach, którzy są tam na dole po lewej. Myślę o Estonii. Estonia, kraj nadbałtycki, kraj niewielki. Jak się okazuje, w ciągu ostatnich parunastu dni podjął decyzję o tym, że należy dokonać demokratycznego, a właściwie prodemokratycznego ruchu, który, i tu uwaga, uwaga, w imię demokracji wyłącza z wyborów samorządowych, z wyborów lokalnych wszystkie osoby o narodowości rosyjskiej, czyli wszystkie osoby, które mają paszport rosyjski, stanowią taką typową dla Estonii grupę mniejszości rosyjskojęzycznej, grupę mniejszości rosyjskiej. Jest tych osób około 80 tysięcy, czy jak spojrzymy sobie na liczebność całego kraju, to jest mniej więcej co 16 Estończyk, to jest osoba, która jest narodowości rosyjskiej, która jest tam po prostu w wyniku historii tego kraju, w wyniku historii tego miejsca, mimo tego, że ten pomysł dotyczy co 16 obywatela kraju, władze w imię demokracji walczącej podjęły decyzję, że tego co 16 obywatela należy kompletnie wykluczyć z procesu demokratycznego, zabronić mu głosowania w wyborach lokalnych. Powiecie, no dobra, wszystko jest w porządku, są to ludzie narodowości rosyjskiej, powiązani ze złym Putinem, ludzie, którzy są B, no bo przecież nie są tacy, jak chciałaby oświecona Europa, jak chciałaby Bruksela, jak chciałby Berlin, Paryż i parę innych stolic. Ale zadajmy sobie pytanie, jak zareagowałby świat, jak zareagowałyby zachodnioeuropejskie, czy zachodnie w ogóle w tej całej kulturze zachodu, nurzające się gazety, portale internetowe czy stacje telewizyjne, szczególnie stacje newsowe, te, które nastawione są prawie w 100% na politykę, gdybyśmy tę sytuację odwrócili, gdyby nie chodziło o 80 tysięcy rosyjskojęzycznych czy rosyjskoetnicznych obywateli Estonii, a gdyby chodziło o 80 tysięcy na przykład wywodzących się z kultury muzułmańskiej, migrantów, którzy trafili do Niemiec, albo wywodzących się z głębokiej Afryki, migrantów, którzy trafili do Wielkiej Brytanii, Szwecji, czy jakiegokolwiek innego kraju Zachodu. Gdyby gdzieś pojawiła się informacja o tym, że jakąś decyzją polityczną wykluczamy z możliwości głosowania ludzi, którzy są legalnymi obywatelami danego kraju i zabraniamy im głosować w wyborach demokratycznych tylko dlatego, że są mniejszością etniczną, nie polityczną, to myślę, że wszystkie gazety, portale internetowe i stacje telewizyjne tych zachodnich, rozwrzeszczanych, rozemocjonowanych hasłami o demokracji, równości i cudownym, pięknie poukładanym świecie redakcji, wszystkie te miejsca spłonęłyby z emocji, we wszystkich tych miejscach prowadzący program dziennikarze wręcz zapluwaliby się od tej ekspresji czy nadekspresji, którą musieliby z siebie wydobyć, żeby pokazać, jak bardzo zbulwersowani są takim faktem. A tymczasem, jeśli idzie o etnicznych Rosjan w kraju, który należy do NATO, w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, w kraju, który miewa się w tym momencie, czy podaje się jako jeden z tych żyjących, funkcjonujących w świątyni demokracji, tu nagle nie ma żadnej, absolutnie żadnej reakcji. To jest system tak kompletnie zakłamany, że aż szkoda o nim mówić. Idąc dalej, mamy przykład Turcji. W Turcji ostatnimi czasy wydarzyła się sytuacja no, dość specyficzna. Ja akurat za wiele rzeczy podziwiam tureckiego prezydenta Erdoğana za to, jak sprawnie, jak skutecznie potrafi balansować na tej granicy między wschodem i zachodem, między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, interesami Rosji, interesami Chin, interesami wszystkich tych wielkich potęg, które, choć każda z nich jest silniejsza niż pojedyncza Turcja, to Turcja świetnie się w tym środowisku odnajduje, potrafi sobie poradzić i potrafi wywalczyć sobie bardzo, bardzo dobrą sytuację. Tyle tylko, że Erdoğan już nieraz pokazał, że rządzi twardą ręką, że bardzo mocno zabezpiecza swoją przyszłość polityczną, swoją stabilność polityczną i jednym z przykładów tego, co robi się, czy właściwie co dzieje się w tej chwili w Turcji, jest skuteczna, bardzo skuteczna możliwość wykluczenia kompletnie z procesu wyborczego pana Ekrema İmamoğlu, człowieka, który jest tym burmistrzem Stambułu, który dla Erdoğana był mocną konkurencją. To jest sytuacja, w której możemy doprowadzić do sytuacji, że kraj sprawnie funkcjonujący, sprawnie zarządzany, ale zarządzany bardzo mocną, bardzo silną ręką Erdoğana, dokonuje, można powiedzieć, zamachu politycznego, dokonuje zamachu stanu po to, aby zabezpieczyć interesy obecnie funkcjonującej ekipy rządowej. Erdoğan, nie zapominajmy, jest człowiekiem, który zarządza krajem będącym w NATO, jest człowiekiem, który funkcjonuje w tych strukturach siłowych, w strukturach ekonomicznych właśnie na pograniczu wschodu i zachodu, człowiekiem, który zarządza państwem, który jest traktowany bardzo, bardzo poważnie przez wszystkie praktycznie gospodarki świata i przez wszystkie na świecie rządy, bo jest bardzo ważnym punktem na mapie ze względu na militaria, ze względu na gospodarkę, ze względu choćby na blokowanie dostępu Rosji, blokowanie dostępu Ukrainy czy Bułgarii i Rumunii do światowych szlaków handlowych przez to, że sam Stambuł jest takim naturalnym punktem dławiącym wyjście jednostek morskich tych państw na szersze oceany, czy właściwie na morza, które doprowadzają do wielkich światowych oceanów. Kraj natowski Estonia, kraj natowski Turcja wprowadzają zmiany, blokują swoich kandydatów opozycji w wyborach na swoim poziomie prezydenckim i nikt nic sobie z tego nie robi. Nikt nie robi sobie nic z tego, że mniejszość etniczna zostaje wykluczona z wyborów. Ale żebyśmy sobie nie myśleli, że to jest wszystko takie proste i żebyśmy nie myśleli, że to wszystko jest takie okej i że dotyczy tylko dziwnych krajów, takich właśnie jak Estonia, jak Turcja, czy te mało, powiedzmy, rozpoznawalne przez nas miejsca, przejdźmy przez dalszą część listy. Temat oczywiście zaczynamy od Rumunii, gdzie kandydatura pana kandydata Georgescu, człowieka, który był no, chyba najbardziej pewnym, najlepiej notowanym kandydatem na prezydenta w wyborach, które się tam w tej chwili toczą, została utrącona bezdyskusyjnie i do spodu decyzją rumuńskiego sądu. Pod zarzutami o jakieś tam dosponsorowywanie TikToka, pod zarzutami, co do których no, już dzisiaj wiemy, że były fałszywe albo były niedobrze uargumentowane, niedobrze udowodnione, bo wykazywały, że to nie sam komitet Georgescu zapłacił za reklamy na TikToku, które przypisano Rosjanom, ale za te reklamy zapłacił jego konkurent, aby osiągnąć zupełnie inny efekt polityczny. Mimo tego na życzenie, cicho wyrażone na życzenie tego establishmentu brukselskiego, kandydat Georgescu został wyeliminowany z wyborów w Rumunii. Jest człowiekiem, który w tej chwili start w wyborach prezydenckich ma zablokowany. O tym, jak bardzo zdeterminowane do utrzymania no, jakichkolwiek pozorów, przynajmniej demokracji, pozorów republikańskości swojego państwa są Rumunii, najlepiej świadczy fakt, że w ciągu 2,5 czy 3 dni Rumunom, po tym jak sąd podjął decyzję, że Georgescu zostaje usunięty z wyścigu, udało się zebrać ponad 300 tysięcy podpisów pod kandydaturą nowego człowieka. Człowieka, który znowu nie podoba się establishmentowi, znowu nie podoba się Brukseli, jest więc spore ryzyko, że również on zostanie z wyścigu usunięty. Brazylia, sprawa sprzed już dłuższej chwili, bo to ostatnie 3 lata od roku 2022. Mieliśmy tam człowieka o nazwisku Bolsonaro, człowieka, który w wyniku oszustwa wyborczego został usunięty ze swojej, jakby inaczej, z wyścigu, musiał ratować się ucieczką, czy ratować się wyjazdem na Florydę, takim wyjazdem na pewnego rodzaju wygnanie, aby uniknąć problemów, które czekały na niego w samej Brazylii. Bolsonaro wrócił do Brazylii, próbował ruszyć ten ruch prawicowy, który mógłby odbić Brazylię, przepraszam, z rąk lewusów, z rąk ludzi związanych z tym światem myśli lewackiej i odzyskać kraj dla swoich obywateli. Znowu cywilizacja zachodnia, znowu reprezentanci ogromnego, bardzo ważnego w skali świata kraju, który stanowi jedną z tej piątki założycieli BRICS-u, czy nawet wcześniej jednej z czwórki założycieli tej pierwszej spinającej kraje poza tym typowym zachodem organizacji, kiedy ona jeszcze nazywała się BRIC, czyli zawierała w sobie Brazylię, Rosję, Indie i same Chiny. Afryka Południowa dołączyła dopiero chwilę później. Brazylia, tak ważna w światowej produkcji, tak ważna dla światowego środowiska, tak ważna dla kultury hiszpańsko, czy w tym wypadku portugalskojęzycznej, tej kultury latynoskiej, nagle okazuje się, że również jest miejscem, w którym dużo się dzieje, jeśli chodzi o stan demokracji. Francja, tematy najświeższe, Marine Le Pen wykluczona przez sąd z możliwości startu w wyborach prezydenckich za 2 lata. I znowu mówimy o kandydatce, która w ostatnich wyborach prezydenckich w roku 2022 osiągnęła 41,5% głosów. To nie jest kandydat zmarginalizowany przez media, przez ciśnięcie jego wyników w dół, tak jak u nas jest choćby Grzegorz Braun czy inni kandydaci tej prawdziwej prawicy, niedogadanej z nikim. Mówimy tutaj o kandydatce, która będąc alternatywą dla zwykłych, typowych, klasycznie podległych Paryżowi, podległych Berlinowi i podległych Brukseli polityków francuskich, ona będąc tą alternatywą zdobyła aż 41% głosów z kawałkiem. To jest wynik absolutnie spektakularny. To jest osoba, która w roku 2027, patrząc na stan kłopotów z migracją, kłopotów z gospodarką, kłopotów z samym standardem życia, którzy przeżywają w tej chwili zwykli Francuzi, była super mocnym kandydatem do tego, aby ten urząd prezydenta zdobyć, aby ten kraj, aby tą Francję odwrócić z tego kierunku, w którym ona w lewo zmierza od lat, na kierunek trochę bardziej centrowy, trochę bardziej konserwatywny. Oczywiście, jeśli ktoś zna poglądy Marine Le Pen, jeśli ktoś zna w ogóle realia tej lewicy, czy w tym wypadku prawicy zachodnioeuropejskiej, to wie doskonale, że tamtejsza ekstremalna prawica u nas jest naprawdę dość daleko przesunięta w tym oknie Overtona w lewą, socjalistyczną stronę. Ale tak czy inaczej, bez Marine Le Pen szansa na to, aby Francja została odbita z tego kryzysu, w który została wpędzona przez wiele, wiele lat rządów ludzi podległych Rothschildom, podległych Soroszowi, podległych Davos i tak dalej, tej ludzi, którzy realizują ideę pana Gramsciego, pana Spinellego na to, jak ma wyglądać Europa. Europa bez granic, bez rodzin, bez kultury, bez przywiązania ludzi do swojego miejsca na mapie, bez właśnie narodowości, ludzi z ogromną domieszką migracji, wymieszanych rasowo, pozbawionych kultury i oparcia. No jeśli ktoś taką Francję widzi przed sobą, to będzie się z tego wyrzucenia Le Pen z wyścigu bardzo cieszył. Pamiętajmy, Marine Le Pen została skazana wyrokiem sądu pierwszej instancji. To jest wyrok dotyczący nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej na asystentów, którzy zamiast pracować w Brukseli i pomagać jej pełnić funkcję europosła, za te same europejskie pieniądze zatrudnieni byli w Paryżu i pracowali na korzyść pani Le Pen jako przewodniczącej lokalnej francuskiej partii. Jest to potraktowane jako przestępstwo, za to przestępstwo została ona skazana. I co jest bardzo ważne, ta pierwsza instancja to dopiero początek drogi. Od tego wyroku przysługuje Le Pen odwołanie do sądu drugiej instancji. Mamy więc sytuację, w której zapada wyrok, który nie jest prawomocny, bo wyrok staje się prawomocny, staje się ostateczny dopiero w momencie, kiedy zostanie wyczerpana cała droga odwoławcza do tej drugiej instancji, kiedy wszystkie możliwości, jakie daje francuskie prawo, zostaną przez Marine Le Pen i jej obrońców wykorzystane. Tutaj, aby uniemożliwić jej start w wyborach, aby nawet jeżeli ten wyrok zostanie odrzucony w tej drugiej, wyższej instancji, mimo wszystko zabronić jej startu w wyborach, oprócz tego wyroku skazującego za problemy finansowe, została ona również skazana na to, że ma zakaz uczestniczenia w życiu publicznym, w pełnieniu urzędów publicznych przez najbliższe lata. To jest coś, co jest zagrywką skrajnie nieczystą. To jest coś, co moim zdaniem możemy zobaczyć w Polsce, jeśli taka będzie potrzeba. Jeśli w wyborach prezydenckich albo później w wyborach parlamentarnych dojdzie do sytuacji, w której te partie, które chcą wygrać, nie będą mogły wygrać, bo ludzie będą mieli ich dość. Tyle jeśli chodzi o Francję. Idziemy bliżej, czy wracamy bliżej, nasza południowo-wschodnia granica, Ukraina i wybory prezydenckie. Wybory, które miały się odbyć już w zeszłym roku. Nie odbyły się, oczywiście głównym powodem jest wojna, natomiast tutaj pojawiają się różne informacje. Oczywiście jeśli sprawdzimy do końca ukraińskie przepisy, to one nie wymagają od prezydenta Zełenskiego przeprowadzenia wyborów. Natomiast jeśli spojrzymy na to w sposób racjonalny i sensowny, mamy sytuację, w której ponad 80% terytorium kraju nie jest objęte działaniami wojennymi. Żyjemy w czasach bardzo nowoczesnej komunikacji wręcz satelitarnej, dronowej. To my sami z naszych podatków płacimy Ukraińcom za Starlinki. Teoretycznie więc można byłoby sobie wyobrazić sytuację, w którym nawet żołnierze, którzy nie walczą, nie strzelają w tej chwili fizycznie na froncie, nie siedzą w czołgu, mogliby w formie jakiejś tam zdalnej, internetowej, elektronicznej składać głosy. Tu oczywiście decyzja o tym, aby wyborów nie organizować, była oparta o hasła o wojnie. Natomiast myślę, że niemałą rolę w tym, tej decyzji miało to, że Zełenski jest dziś politykiem na Ukrainie skończony. Jest człowiekiem, który stracił całkowicie swoją pozycję w oczach zwykłych Ukraińców. To, że nie skorzystał z możliwości zawarcia pokoju z Rosją w kwietniu roku 2022, zaledwie dwa miesiące po tym, jak zaczął się ten konflikt, zanim jeszcze zginęły miliony Ukraińców, zanim jeszcze miliony Ukraińców na stałe wyjechały z kraju, zanim jeszcze miliony ludzi zostało poranionych, zostało skrzywionych psychicznie, stało się inwalidami albo kandydatami na przestępców. To wszystko Zełenski mógł zrobić w kwietniu roku 2022. Wtedy uległ namowom Borisa Johnsona, a tak naprawdę namowom brytyjskiego wywiadu, bo wiadomo, że brytyjski wywiad zawsze na terenie Rusi, dzisiejszej Ukrainy, na terenie Rosji miał bardzo mocne wpływy. To przez wpływy właśnie ciągnące się od strony Rosji, od strony dzisiejszej Ukrainy, od strony Kijowa, brytyjski wywiad bardzo mocno sterował tym, co dzieje się w Europie Wschodniej. Tym razem również rękami Borisa Johnsona, a może bardziej jakiejś towarzyszącej mu zaufanej osoby z brytyjskiego MI6, zadziałano i Zełenski zrezygnował z możliwości zawarcia pokoju. Pokoju, który byłby zawierany dużo wcześniej, z dużo mniejszą ilością ofiar, a przede wszystkim na dużo lepszych warunkach niż dzisiaj, bo Rosjanie mieli wtedy dużo słabszą pozycję niż dziś mają na tym froncie. Mamy więc sytuację na Ukrainie, gdzie również demokracji nie ma, bo wybory prezydenckie zostały powstrzymane i wyborów prezydenckich mocno boi się prezydent, który dziś traci bardzo mocno swoją szansę na ponowny wybór. Idziemy do sąsiadów Ukrainy, Mołdawia. Tam mamy sytuację z partią opozycyjną SOR. Partia ta została wykluczona z możliwości startu w wyborach jako partia związana z tym ruchem znowu proputinowskim, prorosyjskim. Panu Szorowi, człowiekowi, który jest wielkim finansistą, udowodniono wielkie przekręty. Nie jest to nic dziwnego. Wszystkie kraje postradzieckie jakby nabawiły się swojej elity, nabawiły się tej swojej oligarchii przez ogromne kradzieże majątku państwowego. Oczywiście to samo zdarzyło się w Polsce, tyle tylko, że naszych oligarchów nikt nie rozlicza. Afera FOZ, afera żelazo, wiele innych afer, cały proces prywatyzacji, cały proces prowadzony przez polityka, który do dzisiaj z ramienia Polski siedzi w Unii Europejskiej. To są wszystko tematy na zupełnie osobne shorty. Natomiast tutaj mamy sytuację prostą. W Mołdawii również jest problem. W Mołdawii również partia opozycyjna, która mogłaby namieszać na scenie politycznej tego kraju, jest wykluczana za związki z Rosją. Następny kraj, choć nie sąsiadujący z Mołdawią, to sąsiadujący z nami, Niemcy. Tutaj oczywiście kwestia partii AfD. AfD, Alternative für Deutschland, partia, która faktycznie stała się alternatywą dla tego standardu, który Niemcy mieli od lat narzucony, czy od lat wybierany, tego miksu partii lewicowych, partii chrześcijańsko-demokratycznych, choć one chrześcijańskie to są tylko z nazwy od lat już, bowiem nie posługują się żadnymi ideami chrześcijaństwa. Alternative für Deutschland była partią, która mówiła wprost o migracji, mówiła wprost o kryzysie, o Zielonym Ładzie, o szaleństwie, które z poziomu lobbystów brukselskich jest narzucane na Niemcy. Jest partią, która od początku mówi o tym, że tak samo jak w Polsce, tak samo w Niemczech, ogromna grupa polityków lokalnych, polityków, którzy powinni zajmować się interesami Niemiec, a nie interesami Brukseli, to jest grupa polityków, która zdradziła swój kraj, i która mimo tego, że dziś występuje w Komisji Europejskiej, czy występuje w Europarlamencie, w instytucjach unijnych jako Niemcy, jako przedstawiciele Niemiec, są to tak naprawdę ludzie, którzy zrezygnowali swoimi czynami z bycia Niemcami. Są to ludzie, którzy dziś walczą w imię Brukseli, w imię tych wielkich ponadnarodowych koncernów, które tam w Brukseli mają swój paśnik, mają swoją bazę lobbystyczną. To tam władza została przejęta kosztem Niemców kosztem zwykłych ludzi, kosztem niemieckiego przemysłu, niemieckiego państwa i niemieckiego obywatela. W Niemczech Alternative für Deutschland jest aktywnie zwalczaną partią. Jej członkowie są blokowani, jeśli chodzi o posiadanie broni, jeśli chodzi o możliwość występów publicznych w wielu miejscach, są oskarżani o wszelkiego rodzaju skandaliczne czyny, o poglądy, które się nie nadają do funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Alternative für Deutschland jest więc spokojnie do określenia jako partia zwalczana przez ten pięknie wychwalający ideały demokracji establishment. Gorzej tylko się dzieje, kiedy spojrzymy na wyniki wyborcze. Dziś AfD jest partią numer dwa w Niemczech, mogłaby spokojnie przejąć władzę, gdybyśmy jeszcze więcej mogli zaufać sondażom, albo więcej i lepiej zaufać wynikom wyborów. Jeśli w najbliższych wyborach nie uda się przejąć tej władzy, to jest to tylko kwestia czasu. Bo Niemcy są w tak złym stanie gospodarczym, w tak złym stanie społecznym, jeśli chodzi o migrację, w tak potwornej sytuacji związanej z kryzysowym, czy nakładaniem się wielu kryzysów na siebie, że musi nastąpić jakaś zmiana, bo inaczej to państwo po prostu rozleci się pod ciężarem długu, pod ciężarem niefunkcjonującej gospodarki, pod ciężarem problemów, które zostały przez ostatnie naście lat na Niemcy sprowadzone. Ta lista nie jest kompletna, bo mamy tu jeszcze jeden kraj, a tak naprawdę dwa, choć ten drugi w troszkę innym temacie, nie tak do końca związanym z polityką. Oczywiście tym krajem ostatnim, jeśli chodzi o kwestię blokowania drogi kandydata alternatywnego kandydata opozycji do władzy, są Stany Zjednoczone. Pamiętacie Państwo jeszcze zapewne walkę Donalda Trumpa o możliwość startu w wyborach prezydenckich. On był oskarżany sądownie, do niego strzelano raz skutecznie, utrącając mu kawałek ucha. Za drugim razem do samego strzału nie doszło, bo zostało to zablokowane przez ochroniarzy, agenturę czy policjantów, którzy nadzorowali teren, na którym pojawił się Trump. Mieliśmy wielokrotne oskarżenia, wieloletnie oskarżenia o współpracę Trumpa z Putinem, o współpracę ekipy Trumpa z rosyjskim wywiadem itd., itd. Mimo tego wszystkiego przeciwnikom Trumpa, ludziom, którzy stali za Kamalą Harris, ludziom, którzy stali za Partią Demokratyczną, nie udało się uwalić tej kandydatury Trumpa, choć dzisiaj już wiemy, dlaczego tak bardzo próbowali to zrobić. Działania Ilona Muska, działania tego Departamentu Efektywności Rządowej DOGE, który prowadzi Musk z innymi swoimi ludźmi, tego departamentu, który wchodzi do każdego amerykańskiego ministerstwa, czyli właśnie departamentu, który zajmuje się konkretnymi zadaniami i wyszukuje tam nieścisłości, wyszukuje tam kradzieże, wyszukuje tam nieekonomiczne działania, czy po prostu defraudacje. To działanie jest wielkim, wielkim problemem dla ludzi, którzy przez całe dziesięciolecia karmili się na pieniądzach kradzionych z budżetu w sposób mniej lub bardziej wyrafinowany. Jak poczytacie sobie historię o tym, ilu setkom tysięcy nieżyjących od wielu, wielu ludzi amerykański system pomocy społecznej wypłaca emerytury, jak zobaczycie, o ile podskoczyła ilość przyznawanych migrantom nielegalnym numerów tego Social Security, czyli takim numerom PESEL uprawniającym do funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych. Jak popatrzycie sobie na wyniki tych badań, tych działań Muska i wielu innych pomysłów Trumpa, zrozumiecie, że ci ludzie z demokratów, ci ludzie związani z Hillary Clinton, związani z Joe Bidenem czy Kamalą Harris, moim zdaniem walczyli o swoją przyszłość, o swoje życie. To są ludzie, którzy byli gotowi spalić Stany Zjednoczone jako kraj, zniszczyć je całkowicie, tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy, tylko po to, żeby ich było na wierzchu, żeby to oni mieli dostęp do ogromnych pieniędzy, jakie amerykański budżet w sobie niesie. Kraj, który ja mam ostatni na tej liście, choć na pewno nie jest on ostatni, ale wydaje mi się, że z tej listy, na tej liście znajduje się już dość dużo, jest Wielka Brytania. Tu oczywiście problemów mamy całą masę, bo i kwestie migracyjne, i kwestie związane z kosztami życia, i to, że Wielka Brytania, mimo tego, że teoretycznie wyszła z Unii, czy może inaczej, praktycznie wyszła z Unii Europejskiej, pomimo tego cały czas realizuje polityki, które do Brexitu doprowadziły, politykę migracyjną, politykę zieloną, taką, śmaką, owaką, i ta zielona Wielka Brytania stała się biedniejsza niż kiedykolwiek w historii. Tutaj, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, chciałem podrzucić informację, która dosłownie wydarzyła się parę godzin temu, bo dziś, a właściwie inaczej, wczoraj, 1 kwietnia, brytyjski rząd zatwierdził nowe przepisy, które sprawiają, że mamy system sprawiedliwości oparty na dwóch różnych poziomach. Tak jak w Stanach mieliśmy poziomy 2, czy w RPA mieliśmy poziomy 2, kiedy to biały człowiek był ważniejszy niż ten czarny, niż ten kolorowy, tu jest dokładnie odwrotnie. W Wielkiej Brytanii od wczoraj przepisy związane z odpowiedzialnością karną za wykroczenia, za przestępstwa związane choćby właśnie z kwestiami rasowymi, z kwestii jakiejś tam nienawiści czy konfliktów międzyrasowych, będą zgodnie z nowym prawem uchwalonym wczoraj rozpatrywane inną karą dla człowieka białego, inną karą dla człowieka o innym kolorze skóry. Czy to będzie osoba z kultury arabskiej, czy to będzie osoba z kultury afrykańskiej, czy to będą ludzie z takich krajów jak Pakistan, czy innych, w których jest ogromna masa na terenie Wysp Brytyjskich. Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, kiedy prawa osób kolorowych są wyższe niż prawa rdzennych mieszkańców Wielkiej Brytanii, niż prawa osób o kaukaskim typie genów, o kaukaskim, kakaskim pochodzeniu, czyli po prostu ludzi białych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której oczywiście nie dotyczy to stricte demokracji, ale bardzo mocno dotyczy praworządności. I jak sobie na to wszystko popatrzymy i podsumujemy te wszelkie informacje, tą listę krajów, myślę, że odpowiedź jest brutalnie prosta. Jeśli tak ma wyglądać ta demokracja, której domagają się ludzie tacy jak Donald Tusk, tacy jak cała lewa strona polskiej sceny politycznej, jak typowi politycy francuscy, typowi politycy niemieccy, brytyjscy i wszyscy inni na tej cholernej planecie i na tym cholernym kontynencie, to może przestańmy udawać, że ona jest warta tego, żeby o nią walczyć. Może przestańmy udawać, że demokracja jest czymś innym niż tym, o czym pisał Arystoteles. Ja przypomnę to Państwu, choć już był na moim kanale film, w którym to pokazywałem szczegółowo i bardzo serdecznie go do Was zapraszam. Jak skończycie oglądać ten materiał, wrzućcie sobie ten o Arystotelesie. To jest bardzo krótka opowieść o tym, jak on rozróżniał systemy polityczne, ale dla szybkiego skrótu przypomnę. Według Arystotelesa rozróżniamy władzę na dwóch różnych skalach. Ile osób tą władzę sprawuje, czy jest to pojedynczy człowiek, czy jest to mała grupa, czy grupa duża i w czyim interesie ją sprawuje. W interesie własnym, czy własnej grupy, czy w interesie całego narodu, w interesie całego ogółu. On to opisywał bardzo prosto. Osoba, która sama sprawuje władzę w interesie całego narodu, to monarcha. Człowiek, który dba o interes tego kraju, o interes tych ludzi, o to, aby stawało się to państwo silniejsze, mocniejsze na przyszłość, bardziej sprawne. Jeśli pojedyncza osoba rządzi w interesie własnym i własnej kliki, nazywam jego tyranem. To samo, jeśli rządzi mała grupa ludzi, jeśli rządzą dobrze, rządzą w interesie całej społeczności, całego narodu, w interesie państwa, w którym funkcjonują, nazywamy ich arystokracją, ludźmi szlachetnymi, ludźmi o tym wysokim poziomie, dbającymi o wszystko, co dzieje się dookoła nas. Ale jeśli ta mała grupka rządzi w interesie swoim, jeśli okrada swoje państwo, jeśli ustawia wszystkie biznesy tak, żeby to tylko oni na tym zyskiwali, nie nazywamy ich arystokracją, nazywamy ich oligarchią. I ten poziom najwyższy, poziom, kiedy ogromna grupa ludzi rządzi całym krajem, tu mówimy o Sejmie, Senacie, ludziach, którzy pracują w urzędach publicznych, w instytucjach, takich choćby jak Wody Polskie, KRUS, ZUS i tak dalej, tych tysiącach ludzi, którzy tworzą codzienny obraz naszego państwa, jeśli oni wszyscy rządzą w interesie całego narodu, to nie nazywamy tego systemu demokracją. Ten system nazywamy republiką albo politeą. Politea to wyrażenie z greki, takie jakiego stosował sam Arystoteles, to nazwa została później w czasach tłumaczenia jego prac na łacinę, jeszcze w czasach Rzymu, zamieniona na republikę. Republika to jest to miejsce, gdzie rządzą prawa, a nie głosowania, gdzie dwójka wilków z owcy nie może przegłosować owcy w temacie tego, co jest na kolację. To jest republika. Kraj, czy kraina, czy grupa narodowa zarządzana przez ludzi, dużą grupę ludzi, którzy rządzą w interesie całej tej grupy, całego tego narodu, całej tej grupy narodowościowej. To, co mamy dookoła nas od wielu lat, to jest demokracja. Demokracja zgodnie z tym, jak nazywał ją Arystoteles. Nie ta dobra, dbająca o cały naród ekipa, tylko grupa, wielka grupa ludzi, którzy zarządzają krajem, zarządzają narodem we własnym interesie, w interesie własnej kliki, w interesie swoim i swoich najbliższych, zarówno po kądzieli, po rodzinie, jak i po interesach partyjnych, po kolorach legitymacji. Jeśli tak ma wyglądać ta demokracja, którą nam się pokazuje jako cel, jako ta ostateczna ścieżka, do której dążymy, ten ostateczny punkt, do którego dąży cały zachodni świat, to może przestańmy udawać, że powinno nam na niej zależeć. Jeżeli tak ma wyglądać świat, że grozi nami mała lub wielka grupa ludzi, rządząca we własnym interesie, która nas okrada, która nas blokuje, która zabiera nam wolności, zabiera nam majątek, zabiera nam nasze życie, to może czas na rewolucję i wprowadzenie po prostu republiki. To nie jest coś, co łatwo przechodzi mi przez gardło, bo wiem, że rewolucja to najpierw śmierć, zniszczenia i cierpienia, a dopiero potem szansa na jakiś porządek, a zwykle rewolucje kończą się gorzej niż się zaczynały. Ale jeśli tak ma wyglądać demokracja, to do diabła z nią. Dziękuję Wam bardzo. Cześć.